drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Tajemnica Chrztu Świętego. Jesteśmy zaproszeni, aby się zbliżyć do tej tajemnicy, odświeżyć, odkryć na nowo, otworzyć się na postawę wdzięczności. Chyba najmocniej, w sposób najbardziej ujmujący, przemawiał do nas święty Jan Paweł II właśnie przy chrzcielnicy wadowickiej. Rodzinna, parafialna chrzcielnica. Klęczał przy niej, dotykał, ucałował ten kamień. Jak wielu z nas było w tamtym miejscu. Co chciał powiedzieć przez ten gest? Dlaczego właśnie chrzcielnica jest taka ważna? Przy okazji pomyślmy właśnie o tym miejscu i o tej chrzcielnicy, gdzie udzielono nam sakramentu chrztu. Może to było tutaj blisko, w jakimś pięknym krakowskim kościele, a może gdzieś daleko, w jakimś małym wiejskim kościółku. Może dobrze by było właśnie w tym roku jubileuszowym udać się do tego miejsca, by właśnie ucałować tę misę chrzcielną, pochylić się z wdzięcznością, podziękować Bogu za właśnie dar życia chrześcijańskiego, życia w Duchu Świętym. Dlaczego właśnie te wody chrzcielne są takie ważne? Dlatego, że nasze życie ma dwa wymiary. Wymiar fizyczny, biologiczny, taki doczesny tutaj. Jesteśmy częścią przyrody, natury. I ten wymiar duchowy, nadprzyrodzony, on jest ważniejszy, on jest pierwszy, chociaż mniej namacalny, przynajmniej dzisiaj w tym świecie takim ukierunkowanym jedynie na materię. I to życie jest życiem wiecznym. To nasze doczesne życie skończy się, odniosą nas na cmentarz. Ale to życie wieczne, życie duchowe, nadprzyrodzone życie nie skończy się nigdy, a dopiero z chwilą naszej śmierci zacznie tak potężnie rozkwitać. Uwolnione właśnie z więzów doczesności i materii. I do tego życia duchowego, nadprzyrodzonego, wiecznego, doskonałego życia narodziliśmy się, zostaliśmy zrodzeni na łonie Trójcy Przenajświętszej w Duchu Świętym, właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. I to życie nadprzyrodzone otrzymane w zalążku pierwociny tego życia, przez całe nasze życie doczesne i ten wysiłek życia wiary, życia modlitwy, to życie pielęgnujemy, rozwijamy, albo tłamsimy je w sobie, wyrzekamy się tego życia, lekceważymy je, no bo koszula bliższa ciału i nurzamy się w tym, co materialne i doczesne jedynie. Chrzcielnicą Jezusa, jeśli można tak powiedzieć, były oczywiście wody Jordanu, brzegi Jordanu. Uświęcił żywioł wody, nadał mu znaczenie duchowe, ale coś o wiele ważniejszego jeszcze tam się dokonało. Objawił naszą prawdziwą, wieczną i Bożą rodzinę, do której jesteśmy adoptowani i zaproszeni, rodzinę Trójcy Przenajświętszej. Bo jak czytamy w Ewangeliach, kiedy Jezus stał w wodach Jordanu, to otworzyło się niebo i zobaczył Ducha Świętego, jakby gołębice. Duch Święty stąpił na Jezusa i odezwał się też głos Ojca Niebieskiego. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Mój Syn, w którym mam upodobanie. To jest nasze prawdziwe środowisko. To jest nasze miejsce. Nie tylko cel wiecznego przeznaczenia po fizycznej śmierci, ale z chwilą Chrztu Świętego rozpoczyna się to nasze życie ukryte w Bogu. Ukryte na łonie Najświętszej Trójcy. To jest rewelacja, to jest największa wiadomość, to jest najwspanialsza myśl, jaka świeci w naszym chrześcijańskim życiu. Że my nie jesteśmy sami, nigdy nie jesteśmy sami, że my jesteśmy w Bogu. W Nim jesteśmy, żyjemy, poruszamy się. On nas przenika i zna. Bo chrzcić to znaczy zanurzać. Tak tłumaczy się to słowo greckie. Chrzcić to znaczy zanurzać. Nie do końca to rozumiemy dzisiaj, bo dzieciom maleńkim polewamy główki w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego 3 razy. Ale pierwsi chrześcijanie, oczywiście chrzcili też dzieci, ale generalnie byli to ludzie dorośli. I ten chrzest udzielany był przez całkowite zanurzenie 3 razy w basenie zwanym baptysterium. Ten basen był dość głęboki, także można było zniknąć pod powierzchnią wody i to było ważne, jakby w grobie, jakby pod ziemią, jakby człowiek umierał. I to baptysterium miało kształt krzyża, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest takie zanurzenie w krzyżu. Że to człowiek nurkuje w krzyżu, w krzyż. A co to jest krzyż? Na krzyżu Pan Jezus umarł. Cierpiał i naprawdę umarł. Oddał swoje życie. Oddał ducha. Ale to nie był akt zgonu. Chodziło o danie Ducha Świętego swoim dzieciom, Kościołowi. Więc zanurzeni jesteśmy przez chrzest święty w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I z tej śmierci właśnie mamy to życie duchowe, życie nadprzyrodzone. Jesteśmy oczyszczeni, uwolnieni z niewoli diabła. Jeśli Syn was wyzwoli, wówczas wolni będziecie. Prawda, którą jest Chrystus, nas uwalnia, wyzwala. Obmyci najświętszą krwią, odkupieni, nabyci na własność Bogu. To są te największe dary Chrztu Świętego. I wchodzono do tego basenu w kształcie krzyża jednymi schodkami, wychodzono innymi. Zrzucano ubrania nago, tak jak człowiek nago wychodzi z łona matki. Na Golasa tam wchodzili i wychodzili, otrzymywali białe alby. Kiedy wchodzili, to było ciemno w baptysterium. Ciemność grzechu, błędu, niewiedzy, niewoli szatana. Kiedy wychodzili, zapalano mnóstwo świec. Oni widzieli w kopule nad baptysterium cudowne te mozaiki przedstawiające właśnie chrzest Chrystusa w Jordanie. Błyszczały jeszcze w tym blasku właśnie świec. Bo prawdziwe światło, Chrystus oświecił właśnie tych nowo ochrzczonych. Prowadzono ich do kościoła, gdzie przyjmowali komunię świętą i bierzmowanie. Otrzymywali Ducha Świętego. Czuli się jak ryba w wodzie w tym nowym swoim środowisku właśnie Trójcy Przenajświętszej i w rodzinie Bożej w Kościele. Jezus nakazał nam czynić uczniów ze wszystkich narodów i chrzcić w imię Trójcy Przenajświętszej. To jest powinność Kościoła. Głosić Ewangelię i chrzcić, czyli wszczepiać w Boga, w Trójcę Przenajświętszą. W to życie właśnie w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Bardzo ważna jest ta symbolika wody właśnie. Abyśmy się dobrze w tym czuli. Abyśmy pływali. Żeby człowiek się dobrze czuł jako wierzący, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, dziecko światłości. Bo wielu się wstydzi, źle się czują, bo mohery, bo ciemnogród, bo pedagogika wstydu. Jesteśmy wciąż po prostu torpedowani, bo jest nienawiść do Chrystusa, do chrześcijaństwa i do Kościoła. W ogóle nienawiść do wszystkiego, co dobre, piękne i prawdziwe. Bo żyjemy w czasach lucyferyzacji kultury. Diabeł nie mieszka w czarnej dziurze, ale w kulturze współczesnej się zadomowił. I trzeba egzorcyzmować kulturę. I dlatego my się źle czujemy, bo ta kultura nas wyśmiewa, jest antyewangeliczna, antychrześcijańska. Myśmy tą kulturę oddali najczęściej ludziom niewierzącym. z lenistwa po prostu, z niegorliwości naszej daliśmy się oszukać. Ale to w innym miejscu, mam nadzieję, będzie czas jeszcze te tematy poruszyć. Więc woda, najpierw spotykamy wody potopu. Świat był tak grzeszny, tak zły, Bóg obmył zło tego świata właśnie wodami potopu. Ocalał Noe, warce, jego krewni. Ale to jest też zapowiedź właśnie potęgi i siły tej wody chrzcielnej, która obmywa z grzechu, uwalnia z grzechu. Widzimy w księdze Ezechiela, jak spod ołtarza w świątyni tryska źródło. Potem rwący potok płynie, szeroka rzeka, wreszcie rozlewisko, jezioro jakieś wielkie. I płynie przez pustynię, ale wszędzie, gdzie płynie ta woda, to rozkwita rajski cudowny ogród. Drzewa potężne rodzą owoce, to jest i pokarm, i lekarstwo. Nawet liście tych drzew są lekarstwem, leczą wszystkie choroby. To znowuż jest metafora właśnie tego zdrowia duchowego, tej prawdy, tej siły witalnej nowego życia, które jest życiem duchowym. Ono oczywiście promieniuje na życie fizyczne, przemieniając to życie, lecząc nas z depresji, z frustracji, ze zniechęcenia, również i z chorób fizycznych. Święty Augustyn w swoich wyznaniach opisuje takie miejsce, gdzie chrześcijanie zbliżają się do nowo ochrzczonych, aby złożyć im gratulacje, wymieniają uściski, serdecznie ich całują i wtedy wielu chorych, którzy byli w tłumie, zostało uzdrowionych przez samo dotykanie tych nowo ochrzczonych. Tak potężna moc Ducha Świętego, potężna moc łaski, bo to jest wspaniały, właśnie cudowny sakrament, gdzie Trójca Przenajświętsza działa. Abyśmy z taką miłością właśnie te nowo ochrzczone dzieci przytulali, przyjmowali, tak dotykali z tą wiarą, bo to świątynia Boga jest przecież. To jest prawdziwa świątynia, w której porusza się Trójca Przenajświętszy. Czy z taką wiarą patrzymy na to? Czy najważniejsze są te wódki i to te kiełbachy, które trzeba kupić na przyjęcie po chrzcie? A w kościele tak byle szybciej. To jest cudowne wydarzenie, niezwykłe, niepowtarzalne. I teraz dalej jest opowieść o Syryjczyku Naamanie, który jest trędowaty. Musiał się zanurzyć 7 razy w Jordanie, został oczyszczony z trądu. Straszliwa choroba, budząca grozę. To też jest właśnie figura, metafora mocy chrztu, który uzdrawia z trądu grzechowego, bo grzech jest chorobą duszy, jest trądem, jest zapłatą za grzech, jest śmierć. To wielka łaska sakramentu, który uwalnia nas z niewoli grzechu. Mogą nam się zdarzać upadki i grzechy, ale nie jest to niewola, nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Jesteśmy niewolnikami miłości, niewolnikami Chrystusa. Należymy przez właśnie chrzest święty do Pana Jezusa. Jezus spotyka się z Samarytanką przy studni, mówi: daj mi pić. Ona zaczyna z nim dyskutować, mówi: gdybyś znała dar Boży i wiedziała właśnie, kto z tobą rozmawia, byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Mówił o Duchu Świętym, mówi: woda, którą ja dam, będzie źródłem życia wiecznego. Każdy, kto pije wodę z tej studni, znowu będzie pragnął, ale kto pije tę wodę, którą ja dam, nie będzie pragnął na wieki. Mówił o Duchu Świętym, o trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej, o Świętym Duchu Miłości. I ten Duch Święty w chwili Chrztu Świętego zamieszkuje w sercu człowieka i woła: Abba. Woła, uczy nas, jak mówili pierwsi chrześcijanie, Duch Święty jest jak mama, która uczy dziecko mówić tata. To jest duch uczuć synowskich, duch adopcji. Żebyśmy właśnie nie czuli się źle jako adoptowane dzieci, to otrzymujemy te uczucia synowskie. I Duch Święty właśnie uczy nas Boga jako Ojca, prowadzi nas do Ojca. Jest taką rzeką, która szumi i mówi: idź do Ojca, jak uczył święty Polikarp. Czuję w sobie, słyszysz w sobie rzekę, która szumi i mówi: idź do Ojca. Że my tu nie jesteśmy sami, nie jesteśmy jakimiś rozbitkami odrzuconymi, ale właśnie jesteśmy w Bogu żywym, dzięki właśnie sakramentowi chrztu. Jak ryba w wodzie, woda jest w rybie, ryba jest w wodzie. Tak my jesteśmy w Bogu i On jest w nas. Jezus w najbardziej uroczystym dniu święta paschalnego, kiedy kapłan wylewał wodę na ołtarz i wołał: z weselem czerpać będziecie wodę ze zdroju zbawienia. Wtedy Jezus przerwał tę ceremonię, stojąc na środku świątyni i wołał: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie żywej wody popłyną z jego wnętrza. I święty Jan dopowiada, a powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Rzeczywiście trzeba nam z wiarą przyjąć tę łaskę sakramentu. Co roku w święta paschalne, właśnie w sobotę wielką, odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Jesteśmy pokropieni wodą, wyrzekamy się szatana, zapalamy świece. Czyli jakby jest powtórzony rytuał chrzcielny, ale trzeba to z wiarą powtórzyć. Jezus podaje dwie zasady właśnie, które są kluczem, aby wyzwolić tę łaskę chrztu, łaskę sakramentu. Mianowicie potrzebujemy wiary, że to nie jest jakaś magia, to nie jest jakiś automatyczny rytuał, to nie jest jakaś ludzka tradycja, ale jest autentyczna moc Boża, moc życia Bożego w tym. I wreszcie właśnie drugą ważną rzeczą jest pragnienie, aby pragnąć Boga, aby szukać Go. I tu mamy kłopot, bardzo poważny kłopot, dlatego że dzisiaj zostaliśmy okradzeni, obrabowani z pragnień. Bo pragnienie to jest coś tajemniczego i coś cudownego, bo prawdziwe, czyste pragnienia, nie grymasy, nie kaprysy, bo czasem mylimy, a najczystsze pragnienia, one są tam na dnie duszy i to jest wola Boża i głos Boży wyrażający się w tych pragnieniach. I szatan w to uderzył, ale jak sprytnie. Nie musisz pragnąć, nie musisz się wysilać, bo reklama wie lepiej. Jest wszędobylski świat reklamy i reklama ci wmawia, co dla ciebie będzie dobre, co najlepsze. I w ten sposób reklama kradnie nam serce i kradnie nam, że my nie mamy, jesteśmy odcięci od świata naszych pragnień. One są zasypane, zagłuszone, ktoś to zakrzyczał. I trzeba się tu zbuntować, tu trzeba takiej prawdziwej krucjaty, że ja mam myśleć samodzielnie. Obok reklamy jeszcze właśnie działa ekspert. Na wszystko dzisiaj jest ekspert. Nie musisz myśleć. Wszystko ekspert powie, co to jest, zinterpretuje, jak to jest. Nie myśl. No bo jak będziesz myśleć, to oczywiście naganiacz bydła będzie miał problem. Nie dasz się zmanipulować. Nie dasz się zniewolić. Jeśli będziesz człowiekiem wolnym, samodzielnym, to nieszczęście dla tyranów. A taki człowiek, który nie myśli, za niego myślą inni, propaganda, to jest radość i szczęście każdego tyrana. Taki łatwy niewolnik. I dzisiaj hoduje się w świecie właśnie łatwych niewolników. I tylko Ewangelia, tylko Chrystus daje wolność i daje prawdę i godność w życiu. I nikt inny, nie łudźmy się. I dlatego trzeba sobie bardzo cenić właśnie łaskę wiary chrześcijańskiej, cenić sobie dobrą nowinę Ewangelii i przyjaźń z Panem Jezusem, który tylko On może nas wyzwolić i tylko On. I On nie jest tyranem, On jest sługą. Jest też właśnie woda użyta do obmycia nóg apostołom. Zobaczcie, Syn Boży, Zbawiciel świata na kolanach z miednicą myje te brudne, przepocone nogi. Jestem pośród was jako ten, kto służy. To też chrzest święty czyni z nas właśnie Bożą rodzinę. Daje nam łaskę braterstwa, łaskę wspólnoty. I w tej wspólnocie nie ma panowania, nie ma uciskania jednych przez drugich. Mamy sobie wzajemnie nogi umywać, mamy sobie służyć. Jakaż to jest cudowna koncepcja, propozycja. Oczywiście nie zawsze to robimy niestety, bo pycha. Bo różne aspiracje ludzkie, bo nieposłuszeństwo nasze. Ale łaska jest ogromna. Więc musimy pokonać tego mordercę pragnień, tą współczesną propagandę, zbuntować się, myśleć samodzielnie, logicznie, bo otrzymaliśmy rozum od Boga i wolność otrzymaliśmy od Boga. I otrzymaliśmy właśnie Ducha Świętego, który oświeca nasze umysły, nasze serca, abyśmy właśnie żyli rozumnie, żyli godnie, szlachetnie i według właśnie Słowa Bożego. To jest ten plan, a nie propaganda współczesnego, bezbożnego świata. Dlaczego Bóg dał nam taką łaskę? Dlaczego nas uczynił swoimi dziećmi? Dlaczego uczynił nas dziećmi światłości? Dlaczego właśnie uczynił nas świątynią Ducha Świętego? Dlaczego dał nam taką wspólnotę Kościoła? Obcy ludzie stają się sobie bliscy. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością, bo nas ukochał przed wiekami. Ukochał nas, a miłość chce się dzielić, chce się udzielać, chce służyć, więc stworzył nas z miłości i dla miłości. I kiedy zobaczył, że my jesteśmy nieposłuszni i uciekamy przed miłością, to nie zawahał się dać swojego jednorodzonego Syna. Największym znakiem miłości jest oczywiście krzyż i śmierć Jezusa na krzyżu. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje. I tu muszę już kończyć, ale bardzo ważna rzecz. Tak wielu ludzi przestało wierzyć w miłość. I tutaj potrzeba wielkiego nawrócenia, żebyśmy uwierzyli miłości, miłości miłosiernej. Żebyśmy mówili: Jezu, ufam Tobie, Tobie z wykrzyknikiem, a nie ze znakiem zapytania. I bez ale. Żebyśmy zawierzyli na nowo miłości. Dlaczego ludzie tak często wątpią w miłość? No bo nie wiedzą, co to jest miłość. Młody człowiek powie: miłość to chemia. Ktoś powie, pomyli miłość z przyjemnością po prostu. O, jakaś tam seksualizacja, to jest redukowanie miłości do jakichś zmysłów, gdzie tam w ogóle miłości może nie być nawet. Oszustwo. Co to znaczy? Czym jest miłość? Musimy to zrozumieć, że to jest ten bezinteresowny dar dla drugiego. Dar, by służyć, by dawać więcej szczęścia w dawaniu. I bardzo wielu ludzi buntuje się, przestaje wierzyć w miłość, bo och, tyle prosiłem, Bóg mi odmówił, nie wysłuchał, znowu mnie nie wysłuchał. Jest bardzo ważne, że to my mamy słuchać Boga, a nie On nas. No to nie jest stacja benzynowa, wujek dobra rada. My jesteśmy sługami, On jest Panem i nasze nawrócenie to jest to, że On króluje na niebie, a my tu na ziemi jesteśmy do usług, a nie odwrotnie. I jest takie miejsce w Ewangelii, gdzie święty Piotr mówi do Pana Jezusa: Jezu, odejdź ode mnie, zostaw mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I Pan Jezus nie wysłuchał Piotra. Uczynił Piotra księciem apostołów i widzialną głową Kościoła. Gdyby Jezus wysłuchał Piotra, co by było? I warto tak Pismo Święte czytać pod kątem niewysłuchanych próśb, pod kątem odmowy. Bardzo często właśnie wyrazem miłości jest ta odmowa, że nie wysłucham. Przecież żadna matka czy ojciec nie da trucizny swojemu dziecku. Dziecko może prosić o coś szkodliwego. Mówię: nie, bo Cię kocham, to Ci tego nie dam. I musimy o tym pamiętać, że odmowa nie jest właśnie wyrazem braku miłości, ale bardzo często jest właśnie znakiem autentycznej miłości. Tutaj jest wielkie oszustwo tej diabelskiej filozofii: rób ta, co chce ta. Jak się kogoś nie kocha, to się mu mówi: a rób co chcesz, co mnie to obchodzi. Rób sobie co chcesz. I 20 parę lat tej właśnie pedagogiki wstydu i oszustwa: rób ta, co chce ta. To nie jest żadna miłość. Bardzo wielu ludzi tak postępuje, nawet katolików niestety. Oszustwo. Nie można człowieka, którego się kocha, zostawić: rób se co chcesz. Masz robić to, co najszlachetniejsze, najpiękniejsze, zbawienne, najlepsze. Bo miłość pragnie dobra, ale nie jakiegokolwiek dobra, tylko dobra ostatecznego, dobra większego zawsze. I tego największego, którym jest zbawienie i życie wieczne. Cierpienie bardzo może nas tutaj zaniepokoić, jeżeli chodzi o miłość. Ale nawet współczesna psychologia uczy, że często tkwimy w takich schematach fałszywych, błędnych, jesteśmy tak uparci i zniewoleni przez różne właśnie zachowania nasze, takie no, często beznadziejne, wyniszczające, że tylko cierpienie może ten schemat zmienić. Gdyby nie było cierpienia, to nasza pycha by nas rozsadziła. Często jest to jedyne, no trudne, bolesne lekarstwo właśnie, aby nie zginąć na wieki. Niektórzy mówią, tyle zła jest w świecie, jakżeż Bóg mógłby być miłością, tyle zła. Ale trzeba doczytać w Piśmie Świętym, że Bóg nie uczynił zła, że to zło weszło przez zawiść diabła i odpowiedzialny za zło jest diabeł, nie Pan Bóg. No i nie rozumiemy wolności, że my nie jesteśmy jak komputer zaprogramowani, tylko jesteśmy wolni. No i człowiek wybiera albo rzeczy dobre, albo rzeczy złe, ale to są nasze wybory, a nie fatum, które na nas spada. Niedostatek, że ktoś jest biedny, że tego nie mam, tamtego, jakżeż Bóg by miał być miłością, skoro mi tyle rzeczy brakuje, a ile rzeczy mamy, a ten blask słońca do nas należy, a powietrze jeszcze bez watu, nie wiem jak w Krakowie, a woda, a kolory, zapachy, kształty, muzyka, to wszystko do nas należy, dzieci Bożych. Bóg to dał nam wszystko, te kwiaty cudowne, rośliny. Całe bogactwo natury do nas należy, ale my jesteśmy skoncentrowani na pieniądzach i swoich jakichś tam rzeczach, które zaciskamy zazdrośnie w ręce i w tej zaciśniętej ręce już nic się nie zmieści. Boże, czemu mi nie dajesz? Ale nie można nic włożyć do takiej ręki. Tylko do takiej. I wreszcie właśnie śmierć. Boimy się śmierci, uważamy, że jakżeż Bóg, który kocha, właśnie coś takiego strasznego uczynił jak śmierć. Ale śmierć jest właśnie triumfalną galą. Śmierć jest promocją wspaniałą. Śmierć jest wyzwoleniem właśnie z okowów doczesności do tego prawdziwego życia. I ta śmierć już ma właśnie swoje zalążki w Chrzcie Świętym i każdego dnia jest próba generalna właśnie tej wielkiej promocji niebiańskiej, tego wyzwolenia do prawdziwego, szczęśliwego życia. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwe słuchanie, ale proszę jeszcze powtórzcie ze mną kilka zdań z Pisma Świętego, bardzo takich ważnych. W Nim jesteśmy, żyjemy, poruszamy się. Panie, przenikasz mnie i znasz. Przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim przebywać. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwał. Amen.